Panie doktor, ostatnie nasze kontakty, jeden w grudniu na dworcu, a drugi telefoniczny w ubiegłym tygodniu, miały miejsce w sytuacji, gdy pani doktor wybierała się w kolejną podróż, a to na konferencję, a to na seminarium. Często pani uczestniczy w takich spotkaniach branżowych?
Tak, dosyć często. Na pewno medycyna ma to do siebie, że kształcenie ustawiczne jest w tym zawodzie niezbędne, czyli ono nie kończy się ani z chwilą uzyskania dyplomu specjalisty, ani z chwilą uzyskania jakiegoś kolejnego tytułu naukowego. W zasadzie stale musimy się uczyć. Dotyczy to tak samo mnie, jak i moich kolegów, współpracowników. Więc wszyscy co najmniej kilka weekendów w ciągu roku spędzamy na różnych spotkaniach edukacyjnych i naukowych.
Na pewno czego innego pani dowie się w Stanach Zjednoczonych, a czego innego w Warszawie?
No, świat jest globalną wioską, więc oczywiście również ta wiedza, która jest prezentowana na konferencji w Stanach Zjednoczonych względnie szybko drogą internetu dociera na cały świat. Natomiast zawsze to, co jest takie najbardziej wartościowe w tym bezpośrednim spotkaniu naukowym, to również dyskusje, które toczą się pomiędzy prezentującymi różne doniesienia, a słuchającymi lekarzami. W tych dyskusjach czasami wychodzą pewne niuanse, które w toku prezentacji nie są przedstawione, a które mają istotne znaczenie praktyczne. Bywa, że lek prezentowany jako rewelacyjne doniesienie, jednak w takim krzyżowym ogniu pytań specjalistów uwidacznia pewne swoje słabe strony.
Jak w porównaniu z innymi krajami wypada polska onkologia?
Ta ocena jest, trudno ją w jednoznaczny sposób zdefiniować. Oczywiście mamy pewne ogólnie uznane na świecie mierniki skuteczności leczenia onkologicznego. Tymi miernikami są czasy przeżycia pacjentów, tymi miernikami są odsetki przeżyć pięcioletnich, które są na całym świecie uznanym parametrem. Jeśli popatrzymy tylko na te wskaźniki, to rzeczywiście w odniesieniu do wielu, szczególnie tych najczęściej występujących nowotworów, wyniki leczenia w polskiej populacji odbiegają od wyników w krajach wysoko rozwiniętych. Na pewno wiele tutaj mamy jeszcze do nadrobienia. Natomiast staram się unikać takiego ogólnego narzekactwa w tym, jak to jest źle, bo zawsze szklanka może być do połowy pełna i do połowy pusta. I staram się dostrzec to, co dobrego dzieje się w polskiej onkologii i na ile ogólne zmiany społeczne w naszym kraju wpływają na to, że ta poprawa jest dostrzegalna. Również za mojego życia zawodowego, które przecież w skali historii jest tylko kawałkiem czasu.
Chorujemy coraz częściej, coraz więcej. Podobno w chwili obecnej milion osób, milion Polaków choruje na chorobę nowotworową.
Bez wątpienia liczba osób chorych na nowotwory systematycznie się zwiększa. Zwiększa się zachorowalność, to znaczy u coraz większej liczby osób co roku rozpoznajemy nowotwory. To są typowe choroby cywilizacyjne. One są w dużej mierze generowane stylem życia. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy zrzucić to na geny, tak? I w związku z tym nie czuć się odpowiedzialnym za to, że nasz sposób życia generuje zachorowania na pewne choroby. Ale warto podkreślić, że to, co o nowotworach wiemy na dzień dzisiejszy, to to, że genetyczne obciążenie, z jakim przychodzimy na świat i jakie predysponuje nas do zachorowania na nowotwór, jest udowodnione zaledwie w kilku procentach zachorowań. Cała reszta, ogromna reszta nowotworów, to są tak zwane zachorowania sporadyczne, czyli uszkodzenia genów, które powstają w ciągu naszego życia osobniczego, nie odziedziczone po rodzicach, tylko takie, których nabyliśmy wskutek palenia tytoniu, nadmiernej otyłości, braku ruchu, kumulowania się w naszym organizmie pewnych uszkodzeń genetycznych, które ostatecznie skutkują zachorowaniem na nowotwór. Więc bez wątpienia to jest choroba, która w dużej mierze spowodowana jest naszym stylem życia.
To dlatego w październiku ubiegłego roku, podczas drugiej międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ruszyła kampania społeczno-edukacyjna pod hasłem Ty decydujesz, czy zachorujesz. W ogóle z profilaktyką, pani doktor, w naszym kraju jest cienko. Nie wychodzi nam to.
No, bez wątpienia tak, ale też chcę powiedzieć, że zarówno profilaktyka pierwotna, czyli próby zapobiegania zachorowaniom, tak?
Zmiany stylu życia,
edukacja prozdrowotna, jak i profilaktyka wtórna, czyli badania, które mają wcześnie wykryć chorobę będącą w zalążku. To są wszystko działania, które w onkologii powinny być oceniane długofalowo. To nie jest działanie, które możemy wprowadzić dziś, a za 3 lata będziemy oczekiwali jego efektu. Jeśli chcemy, żeby ludzie zgłaszali się na badania profilaktyczne nie w zakresie 30%, a 70% populacji, którą chcemy przebadać, to musimy wychować pokolenie, które rozumie potrzebę tych badań. Czyli musimy wprowadzać właściwą edukację odpowiednich zachowań prozdrowotnych już na etapie szkoły podstawowej, szkoły średniej. Wychować pokolenie osób, które będą się badały. I wtedy następne pokolenie będzie mogło oceniać efekty naszej pracy.
Skutki są takie, że na przykład w Polsce odnotowuje się w przypadku raka jelita grubego mniej 5-letnich przeżyć niż w innych krajach europejskich. I ciągle diagnoza stawiana jest zbyt późno, bo ludzie nie chcą uczestniczyć w badaniach przesiewowych, w kolonoskopii. I okazuje się, że coraz częściej chorują młode osoby.
Tak, zapewne notujemy zwiększone zachorowania na raka jelita grubego u osób w młodym wieku. To nie jest specyfika polska. Podobne dane epidemiologiczne prezentują Amerykanie na kongresach, jak również przedstawiciele innych krajów. To znaczy, że jest to w pewnym sensie zjawisko globalne. Czy ono ma związek z tym, że dziś tyje cały świat? Że rośnie systematycznie odsetek dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, tym BMI powyżej 25. Być może epidemiolodzy przyglądają się w tej chwili temu zjawisku, ale to nie jest polska specyfika. Oczywiście wzrost zachorowań, jaki notujemy, to przede wszystkim notujemy w populacji osób w podeszłym wieku, czyli
tak,
po 65 roku życia.
Oczywiście jest chorób nowotworowych.
Więc można powiedzieć, że to nie jest tak, że my w tej chwili obserwujemy lawinę zachorowań ludzi w młodym wieku, ale na pewno ta krzywa jest wznosząca. Czyli tych osób w młodym wieku też choruje więcej i bacznie się w tej chwili temu przyglądamy.
I nie ma lawiny badań kolonoskopowych.
Nie ma lawiny badań kolonoskopowych. Jest to, powiedziałabym, niezwykle słaby punkt i edukacji zdrowotnej, i działań profilaktycznych w naszym kraju. Na to kładę szczególny nacisk, ponieważ badanie kolonoskopowe to jest naprawdę ogromna zdobycz medycyny, która pozwala lekarzowi niemal w nieinwazyjny sposób obejrzeć całe jelito grube człowieka, a tego jest 1,5 metra, więc umówmy się, to jest jednak pewne wyzwanie. Podczas tego badania można również usunąć zmiany, które są bardzo wczesnymi nowotworami albo wręcz stanami przednowotworowymi.
Tak zwane polipy.
Polipy różne, więc to jest tak naprawdę, można problem przyszłego raka rozwiązać podczas badania kolonoskopowego.
Tymczasem 17% Polaków rocznie poddaje się temu badaniu, a efekty by były widoczne, gdyby z 40 kilka.
Efekty badań profilaktycznych według wyliczeń epidemiologów widoczne są wtedy, kiedy jesteśmy w stanie w takim badaniu profilaktycznym przebadać 70% populacji, do której to badanie jest kierowane.
To daleko nam do tego.
Na mammografię w tej chwili zgłasza się około 50% kobiet, ale to jest 15 lat pracy. Zaczynaliśmy też od 10%, tak? Rak szyjki macicy, gorszy wynik, ale też poprawiający się. Kolonoskopia niestety bardzo nad tym ubolewam, ponieważ to świetne badanie przesiewowe, które wielu ludziom po prostu uratowałoby życie. Tak powiem to bez jakiejś zbędnej przesady.
Europa się chwali tym, że coraz skuteczniejsza jest profilaktyka raka płuc. U nas z tym jest kiepsko. Gdzieś pilotaż się pojawia, ale jakoś trudno się dopracować o taki całościowy system.
Tak, ale prace w tym kierunku trwają. Oczywiście w tej chwili jest kilka programów profilaktyki zdrowotnej organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i tutaj między innymi są również badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Chcę jednak powiedzieć, że badania, które miałyby wykazać korzyść z takiego postępowania, toczą się na świecie od około 30 lat. I dopiero ostatnie 2-3 lata przyniosły bezsporny wynik potwierdzający wartość takiego postępowania.
I to zarówno badania europejskie, jak i
tak.
amerykańskie.
I to bardzo nas cieszy, bo przez wiele lat były wątpliwości. Rak płuca jest taką chorobą dość specyficzną, która ma tak zwany krótki okres bezobjawowy, czyli ten moment, zanim wystąpią objawy, a my potrafimy tą chorobę złapać. Ciągle były wątpliwości, jaką technikę dobrać do tego, żeby te badania, które pozwalają wcześniej wykryć, potem przekładały się na wydłużenie życia tych ludzi. Więc to, że te programy jeszcze kuleją, jest wynikiem tego, że to jest tak naprawdę świeża wiedza. Ale w tej chwili w Polsce trwają prace nad przygotowaniem takiego szerszego programu. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast chcę powiedzieć, że wyniki leczenia raka płuca ciągle są kiepskie. Również na całym świecie. I tutaj tak naprawdę trzeba powiedzieć uczciwie, że jedyną metodą, która w istotny sposób może odwrócić trend rosnącego zachorowania na raka płuca i fakt, że ludzie z tą chorobą żyją krótko, to jest niestety rzucenie palenia i niepoddawanie się temu nałogowi, ponieważ nawet najlepsza medycyna nie naprawi szkód, które robi wieloletnie palenie tytoniu. No jeżeli ktoś pali 20 papierosów dziennie, czyli co kilkadziesiąt minut zapala papierosa, tak, wyłączywszy ten okres snu. Jeżeli robi to systematycznie, codziennie, przez 40 lat, no to jest coś takiego jak kropla drąży skałę. No to w końcu jest ten rak, tak? To jest po prostu konsekwencja takich nieustających działań tej osoby palącej tytoń.
Zawsze mnie zaskakuje reakcja ludzi, którym bardzo współczuję, gdy stwierdza się u nich raka płuc, a palili przez 40 lat i są zdziwieni.
Też czasami tłumaczymy pacjentom, że to jest tak naprawdę żmudna, benedyktyńska praca tego pacjenta przez lata nad tym, żeby tą tkankę płucną niszczyć, a człowiek z każdym zaciągnięciem się papierosa robi sobie krzywdę.
Pani doktor, zanim zakończę tę część ogólną naszej rozmowy i przejdę na nasze opolskie podwórko, chciałabym porozmawiać o lekach, bo tu też w porównaniu chociażby z krajami europejskimi wygląda niezbyt korzystnie. Na 101, tak przeczytałam, proszę mnie poprawić, jeżeli błądzę, na 101 leków rekomendowanych przez organizacje onkologiczne w Polsce niestosowanych jest około 40.
Tak, mówimy tutaj o lekach innowacyjnych, czyli takich, które są nowo wprowadzane do leczenia onkologicznego i których w ostatnich latach pojawia się coraz więcej. W różnych nowotworach niektóre leki są uniwersalne, działają na jakiś mechanizm obecny w różnych chorobach, niektóre są dedykowane konkretnej chorobie. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że właściwie nigdzie na świecie nie ma takiej sytuacji, żeby ze środków publicznych były refundowane wszystkie leki, tak? Proces wprowadzenia leku do refundacji ze środków publicznych jest rzeczywiście w naszym kraju dość długotrwały, ale chcę podkreślić, że ktoś, kto podejmuje decyzję o takiej refundacji, jednocześnie decyduje o tym, że część środków publicznych, czyli pochodzących z naszych podatków, zostanie na to leczenie przeznaczona. W związku z tym jest specjalna rządowa agencja oceny technologii medycznych i taryfikacji. Są zespoły ekspertów, Rada Przejrzystości, które analizują dokładnie wyniki badań nad danym lekiem i korzyść, którą ten lek przynosi. Czasami pojawia się taki konflikt, że agencja daje odpowiedź producentowi leku: nie podważamy wartości waszego leku, ale cena, której oczekujecie za ten lek, jest nieadekwatna do jego mocy. Chcemy negocjować tą cenę, tak? Chcę powiedzieć, że wpisanie leku na listę refundacyjną nie jest decyzją prostą. Z drugiej strony też chcę powiedzieć, że w ostatnich latach pojawiła się refundacja wielu nowoczesnych terapii. Niektórych nawet też takich, na które czekaliśmy bardzo długo, parę ładnych lat. W mojej opinii więc dostęp do stosowania leków innowacyjnych wyraźnie się poprawia.
To nie znaczy, że jest zadowalające.
Oczywiście, to nie znaczy, że jest zadowalające i my też czasami stoimy w obliczu takich sytuacji, że chcielibyśmy jeszcze pacjentowi coś zastosować, co być może potencjalnie mogłoby przynieść mu korzyść, jednak są ograniczenia i tego nie możemy zrobić.
Pani doktor, zamykając tę część, powiem tak, Polska służba zdrowia jest niedofinansowana i onkologia jest niedofinansowana.
Bez wątpienia tak. No, w tej chwili dyskusje nad zwiększeniem kwot na opiekę zdrowotną, zwiększenie procentu PKB trwają. No, miejmy nadzieję, że one zakończą się, te prace, takimi decyzjami, które pozwolą przeznaczyć większą sumę na tą opiekę zdrowotną. Koszty leczenia rosną na całym świecie. Główną przyczyną jest postęp w medycynie. Wiele pojawia się nowych leków, nowych technologii w różnych dziedzinach, nie tylko w onkologii. Z drugiej strony zmiana struktury demograficznej społeczeństwa też o tym decyduje, tak? Zwiększa się grupa osób, które korzystają z tych świadczeń, bo coraz dłużej żyjemy. To nie tylko onkologia, to kardiologia, reumatologia, geriatria, diabetologia, neurologia. Ogromne dziedziny, gdzie liczba osób, którym chcemy pomóc i te nowoczesne świadczenia zaoferować, systematycznie rośnie.